Bardzo gorąco dziękujemy ojcu Piotrowi. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja, całą rodzinę Radia Maryja z Krzeptówek w Zakopanem, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, gdzie przeżywamy uroczystość 96. rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie w gronie rozmodlonych ludzi. Najpierw w tutejszym sanktuarium, a teraz w studiu, gdzie razem z palotynami jest również kapela góralska. Będzie nam towarzyszyć. Temat rozmów niedokończonych, Fatima a Eucharystia. Gośćmi rozmów są ksiądz profesor UKSW, doktor habilitowany Marian Kowalczyk, ksiądz doktor Krzysztof Czapla, dyrektor sekretariatu fatimskiego przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, ksiądz doktor Franciszek Gomułczak, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie, ksiądz Mieczysław Olech, duszpasterz przy Sanktuarium na Krzeptówkach, i kustosz i proboszcz tego miejsca, czyli ksiądz dr Marian Mucha. Księdza kustosza i proboszcza prosimy o wprowadzenie.
Ze studia Radia Maryja przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja, a w sposób szczególny tych, którzy teraz cierpią, są samotni albo podróżują. Chcemy wam powiedzieć, że nie jesteście sami. Jesteśmy razem z wami i prosimy, abyście pozostali z nami. Pozdrawiamy wszystkich biskupów Kościoła w Polsce, a w szczególności jego eminencję księdza kardynała Stanisława Dziwisza. Wszak w minionych dniach przeżywał dzień imienin. Jest to pasterz Kościoła krakowskiego. Pozdrawiamy także współbraci palotynów z księżmi prowincjałami, księdzem Józefem Lasakiem i księdzem Adrianem Galbasem. Siostry Nazaretanki z siostrą Amatą prowincjalną, która dzisiaj ma dzień imienin. Składamy jej życzenia i zapewniamy o naszej modlitwie. Pozdrawiamy także wszystkich wiernych tutejszej parafii, mieszkańców Skalnego Podhala, a w szczególności wszystkich czcicieli Pani Fatimskiej i pielgrzymów, którzy to miejsce nawiedzają i temu miejscu są oddani. Drodzy bracia, chciałbym dzisiaj to spotkanie rozpocząć może inaczej niż wszystkie inne rozmowy niedokończone, które z tego miejsca były przeżywane. Więc rozpocznę modlitwą. Brzmi ona tak: Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię, ufam Tobie, kocham Cię. Przepraszam Cię za tych, którzy w Ciebie nie wierzą, którzy Cię nie uwielbiają, którzy Tobie nie ufają i którzy Cię nie kochają. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty, uwielbiam Cię w najgłębszej pokorze, ofiarując najdroższe ciało i krew, duszę i bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecnego na wszystkich ołtarzach świata, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, jakimi jest on obrażany. I przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi proszę Ciebie o łaskę nawrócenia biednych grzeszników. Dlaczego tymi słowami rozpoczynamy te rozmowy niedokończone? W kontekście tematu, który nam dzisiaj towarzyszy, Fatima a Eucharystia. To są słowa anioła, który przekazał je małym pastuszkom w 1916 roku, poprzedzając objawienia Matki Bożej w Fatimie. Jeśli do tego dodamy fakt, iż przeżywamy rok wiary, jeśli do tego dodamy, iż bliskie nam w tym roku winny być dokumenty Soboru Watykańskiego II, a zwłaszcza Konstytucja o Liturgii, to łatwo nam przyjdzie znaleźć odpowiedź, albo łatwiej przyjdzie znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego właśnie taki temat. Wierzę i ufam, że współbracia, którzy są tutaj w studio, razem z wszystkimi, którzy towarzyszą tym rozmowom, pogłębią ten temat tak, by każdy z nas wyciągnął z tego dla siebie najbardziej potrzebne wnioski mówiące o tym, co trzeba zrobić, by wierzyć w Eucharystię, a jeszcze bardziej co dnia żyć Eucharystią.
Ksiądz kustosz i proboszcz Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem na Krzeptówka, ksiądz dr Marian Mucha, w słowie wprowadzającym nade wszystko też zauważył tak wiele osób, którym jesteśmy winni wdzięczność i pamięć. Jest z nami kapela sanktuaryjna z panem Stanisławem Maśniakiem, a zatem... Nie?
Andrzejem Karpielem,
czyli błąd w sztuce drukarskiej w informacjach podanych. Czyli z panem Andrzejem Karpielem, tak?
Karpiel, tak.
Prosimy. Fatima a Eucharystia to temat rozmów niedokończonych. Kapela sanktuaryjna, przypomnijmy, z panem Andrzejem Karpielem. Poprawnie. Tak. Prosimy ksiądz profesor UKSW, doktor habilitowany Marian Kowalczyk.
Więc ja chciałbym w ogóle powiedzieć o Eucharystii, dlatego że Fatima to orędzie eucharystyczno-maryjne. I ta kolejność jest tutaj istotna, to znaczy, że w pierwszym od razu rzędzie mówi się o Eucharystii. Pius XII, który mówił, że jedynym ratunkiem dla świata jest orędzie Fatimy, równocześnie powiada, że tym ratunkiem jest Eucharystia. I dlatego rok przed objawieniami fatimskimi, w rok 1916, to było objawienie anioła Eucharystii. I ten anioł Eucharystii uwrażliwił dzieci na to, co najważniejsze i najbardziej skuteczne. Na Chrystusa, który jest Emanuelem, jest z nami. To wielokrotnie powtarzamy we mszy świętej i kiedy mówimy Pan z wami, to znaczy z nami jest Chrystus jako Bóg prawdziwy. Jeżeli chodzi o samą Eucharystię, to należałoby zwrócić uwagę na to, co mówił Jan Paweł II w roku jubileuszowym, odprawiając po kilkuset latach mszę świętą w Wieczerniku Jerozolimskim. To była bardzo wzruszająca Eucharystia i Jan Paweł II mówi, że widok ołtarza w kościele, czy ołtarz, który jest w szpitalu, w kaplicy więziennej, a czasami nawet na polach bitew, powinien przypominać jerozolimski wieczernik. Także pierwsze uwrażliwienie to ołtarz konsekrowany, namaszczony, ołtarz, który przypomina nam samego Jezusa Chrystusa, który na tym ołtarzu uobecni jedyną ofiarę krzyżową. I anioł przypomina i uczy najpierw dzieci fatimskie, czym jest Eucharystia i jak się mają wobec tej Eucharystii zachowywać. To pod koniec wiosny 16 roku, Stanął przed nimi anioł, uklęknął, nachylił się, czołem dotknął ziemi i zachęcił dzieci, żeby razem z nim powtarzały tę modlitwę, którą przed chwilą odmówił ksiądz kustosz. A później po 2 miesiącach dzieci ujrzały tego samego anioła, który trzymał w ręku kielich. Nad kielichem unosiła się hostia, a następnie i kielich, i hostia uniosły się w górę. Anioł uklęknął przed hostią i to samo uczyniły dzieci. Te małe dzieci zrozumiały, że pod postacią chleba i wina jest obecny, prawdziwie, rzeczywiście, substancjalnie, jak potem Kościół naucza, Jezus Chrystus. One zrozumiały, przyjmując Komunię Świętą, Łucja otrzymała hostię, a Franciszek i Jacynta otrzymali krew pańską z rąk anioła. Ten widok tu na krzyptówkach jest utrwalony, bo przed kaplicą, w której jest obraz koronowany, stoi anioł fatimski właśnie z tym kielichem i hostią. Chciałem zwrócić uwagę na postawę, jaką należy przyjąć wobec Jezusa w Eucharystii. To modlenie się na kolanach, to adoracja. Na to uwrażliwiał Jan Paweł II we Wrocławiu na 46. Kongresie Międzynarodowym. Mówił, że pierwsze kroki kieruje do katedry wrocławskiej, aby z wiarą uklęknąć przed Najświętszym Sakramentem, który jest chlebem życia, i że czyni to z wielkim wzruszeniem i sercem przepełnionym wdzięcznością wobec Bożej opatrzności. Następna sprawa, na którą trzeba zwrócić uwagę, to dlaczego klękamy, dlaczego adorujemy Najświętszy Sakrament, co tutaj właśnie w sanktuarium bardzo się rzuca w oczy, kiedy ludzie przyjmują Komunię Świętą naklęczącą. Dlatego, że to jest prawdziwy Bóg i Sobór Trydencki już nauczał, kiedy protestanci uznawali, że to jest tylko symbol, chleb, który można potem zsypać znowu do woreczka i zostawić w zakrystii. Mówi, że to jest prawdziwy Bóg. W tej hostii jest Bóg żywy, tak śpiewamy. I w związku z tym należy się kult taki Najświętszemu Sakramentowi, jak samemu Bogu. I potem daje przykłady, że tak postępują aniołowie Boży, tak postępowali mędrcy ze wschodu, kiedy w Epifanie oddali pokłon Chrystusowi. I tak my mamy postępować, padając na kolana podczas Eucharystii, podczas przeistoczenia. To jest wezwanie przede wszystkim do kapłanów. W liście o tajemnicy Eucharystii Jan Paweł II mówi o tym, że naszym powołaniem, naszym kapłańskim powołaniem jest rozbudzić własnym przykładem wszelkie zdrowe przejawy czci wobec Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie Eucharystii. I chciałbym jeszcze jedno dodać, że jednym z darów pontyfikatu Benedykta XVI, powszechnie uznawanym, jest piękno sprawowania Eucharystii i w ogóle liturgii. I uwrażliwienie nas również na to, że dokonuje się tutaj coś wielkiego. Jako kardynał jeszcze mówił, że nie można zapominać o tym, że to jest nie tylko uczta, ale i ofiara. I że Chrystus, kiedy umierał na krzyżu, to był ten sam moment, kiedy świątynię jerozolimskiej zabijano baranki paschalne. A więc Eucharystia to jest coś, co kosztowało Jezusa Chrystusa, Boga i człowieka, życie, ofiara życia. Stąd takie ostrzeżenie Benedykta XVI, jako prefekta jeszcze kongregacji doktryny wiary, ostrzegał przed prostackim spoufalaniem się z Eucharystią. Prostackie spoufalanie się to według niego takie msze, które się odprawiają w różnych kościołach na zachodzie. On tam wchodził i powiedział, że nie wiedział, co to jest. Nie mógł rozeznać, czy to jest msza, czy to jakiś bankiet. Natomiast kiedy odprawia się mszę trydencką, którą on przywrócił, to na pewno wiadomo, że to jest msza święta. W związku z tym właśnie te elementy chciałbym tutaj w kontekście postawy anioła z Fatimy i dzieci fatimskich przywołać. I jeżeli by chodziło o tę kolejność również, jeszcze raz podkreślić. Najpierw nauczył anioł dzieci, że Jezus Chrystus jest obecny w Eucharystii, że Eucharystia jest tym ratunkiem dla świata, który wszystko zmienia, a dopiero potem przychodzi Matka Najświętsza, która jest niewiastą Eucharystii. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Ksiądz profesor UKSW, doktor habilitowany Marian Kowalczyk, już za chwileczkę ksiądz doktor Krzysztof Czapla, dyrektor sekretariatu fatimskiego przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówka, ksiądz doktor Franciszek Gomułczak i ksiądz Mieczysław Olech. A po tych słowach na czas rozmyślania, na czas przyjęcia i zastanowienia się nad słowami księdza profesora Mariana Kowalczyka, nasza sanktuaryjna kapela. Fatima a Eucharystia to temat naszych rozmów niedokończonych. Prosimy ksiądz dr Franciszek Gomułczak.
Bardzo ważne jest podkreślanie aspektu eucharystycznego objawień w Fatimie. Maryja nie tylko prowadzi do Pana Jezusa. Ona nam Go zrodziła i w Jego człowieczeństwie wychowała. Przygotowała jakby do ofiary krzyża, ofiary za nas. Była pod krzyżem obecna, współcierpiała w swym niepokalanym sercu, tak jak tylko matka może cierpieć. Była świadkiem śmierci Zbawiciela, także Jego zmartwychwstania. Potem obecna przy narodzinach Kościoła, w dzień zesłania Ducha Świętego, stała się matką Kościoła w tym znaczeniu, w jakim umierający Pan oddał ją umiłowanemu uczniowi Janowi. Tytuł Matki Kościoła oficjalnie nadał jej papież Paweł VI pod koniec Soboru Watykańskiego II. I było to w zasadzie jedynie formalne usankcjonowanie tej jej opieki nad ludem Bożym, nad nami wszystkimi. Opieki, której jednym z przejawów są właśnie objawienia fatimskie. Tak więc w osobie Maryi ściśle zespala się to rzeczywiste macierzyństwo względem Syna Bożego i przybrane macierzyństwo względem wspólnoty Kościoła, który żyje obecnością Syna Bożego, przejawiającą się najwyraziściej w sakramencie Eucharystii. Każda msza święta jest tajemnicą wiary. Jest uobecnieniem ofiary Golgoty na ołtarzu. Trudno sobie wyobrazić, by stojącej pod krzyżem na Golgocie Maryi miało braknąć w misterium, w tajemnicy Eucharystii na ołtarzu, w czasie sprawowania świętych obrzędów. Jest ona na pewno tam obecna i cały czas wskazuje na Syna. W tym może miejscu głębszego wyrazu nabierają jej słowa z Kany Galilejskiej: uczyńcie wszystko, co mój Syn wam powie. Swoim życiem pełnym oddania woli Bożej, służby wobec sprawy zbawienia, uczy także nas wypełniania tego, co w naszym wypadku jest spełnieniem woli Bożej. Nieustannie, powtórzmy to, prowadzi nas ku Chrystusowi, nie zasłaniając Go sobą. Także w wypadku nabożeństwa pierwszych pięciu sobót widzimy ukierunkowanie ku Eucharystii. Msza święta i komunia wynagradzająca jest przecież także wypełnianiem wezwania do bycia solą ziemi i światłem świata, co jest też hasłem całego roku wiary obecnie. Wynagradzamy więc swoją miłością za bluźnierstwa wobec Maryi, ale także za grzechy i bluźnierstwo wobec Boga, który ją wybrał i swoje zbawcze plany poprzez nią realizował. W tajemnicach różańca rozpamiętujemy zbawcze działanie właśnie Chrystusa Pana. Od Maryi uczymy się więc przylgnięcia do Pana, także tego obecnego pod postacią chleba i wina. Uczymy się wypełniania woli Bożej w naszej codzienności. Idziemy drogami wiary, ucząc się od Maryi. Błogosławiona, któraś uwierzyła, zwraca się do niej Elżbieta. Z wiarą więc też włączamy się w to fatimskie dzieło pełne wzmożonej modlitwy i pokuty, stając z Maryją przy ołtarzach ofiary Chrystusowej, tej jedynej, tej z Golgoty, razem z nią. Jest więc ona naszą nauczycielką, ale też przewodniczką w drodze do Boga, tak jak mówiła o tym w drugim objawieniu w czerwcu. Warto o tym wszystkim pamiętać i o tym często mówić w sytuacji, gdy nawet na łonie Kościoła można usłyszeć zarzuty, że kult maryjny, w tym i kult fatimski, przesłania Boga, przesłania zbawcze dzieło Chrystusa, że jest jakby w cudzysłowie drugą religią, że jest nieewangeliczny, że przeszkadza w dialogu ekumenicznym i tak dalej. Kto tak mówi, ten niewiele albo zgoła nic nie rozumie z tego, jakie miejsce zajmuje Maryja w naszej pobożności. Nawet nasz założyciel, święty Wincenty Palotti, podkreślał, że najdoskonalszym nabożeństwem do Maryi jest naśladowanie Jezusa Chrystusa. Objawienia fatimskie rozgrywają się w promieniach Eucharystii i ku niej prowadzą. Stąd Maryję możemy śmiało nazwać nie tylko niewiastą Eucharystii, ale i służebnicą Eucharystii, tą, która podprowadza nas ku głębokiej czci jej Syna obecnego w świętych postaciach chleba i wina, czci polegającej na kulcie, ale też na odnowie życia, nawróceniu, głoszeniu słowem i czynem, życiem nauki naszego Zbawiciela. Można powiedzieć, że nawet śpiewając ten refren pięknej naszej pieśni eucharystycznej: witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostyi, wyrażamy w wielkim skrócie całą głębię tego związku Maryi z Eucharystią i jej roli w dziejach zbawienia.
Gorąco dziękujemy za ten głos w temacie Fatima a Eucharystia księdzu doktorowi Franciszkowi Gomułczakowi. Już za chwileczkę duszpasterz przy sanktuarium na Krzeptówka, ksiądz Mieczysław Olech i nasza kapela oczywiście. Dzień miesiąca maja 2013 roku, 96. rocznica objawień w Fatimie, Matki Najświętszej, nasza obecność, Radia Maryja i telewizji Trwam w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem w naszej polskiej Fatimie i temat Fatima a Eucharystia. Prosimy o głos księdza Mieczysława Olecha.
Z Fatimą łączymy przemianę świata ku dobremu, by był inny, by był Boży. Wiemy, że ta przemiana dokonała się na krzyżu. Śmierć została pokonana przez życie w zmartwychwstaniu Chrystusa. Nienawiść, zło, brutalna przemoc została przepalona przez miłość Chrystusa na krzyżu i zmartwychwstanie. Więc dokonała się tam ta przemiana, która ostatecznie, w której ostatecznie uczestniczymy w Eucharystii. I także uczestniczymy w przemianie chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. To jest jakby drugi stopień przemiany w tej całej przemianie, w której uczestniczymy w Chrystusie. Bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało na życie świata, które za was będzie wydane, za was będzie przelana krew. Wszyscy ludzie zawsze żyją w swoim sercu pewne nadzieje na przemianę, przeobrażenie świata. I właśnie to jest największe przeobrażenie, prawdziwe przeobrażenie, które dokonuje jedności Boga z człowiekiem, ostatecznie świata z Bogiem, tak, że zapoczątkuje łańcuch taki przemian, o ile my właśnie przyjmujemy Chrystusa w Eucharystii. Dokonuje się w nas przemiana. Już nie żyję ja, żyje we mnie Chrystus. Stąd też Komunia Święta w pierwsze soboty miesiąca i jeszcze 5 sobót jakby podkreśla, że wstępowanie w tę przemianę może być coraz głębsze, tę jedność z Chrystusem coraz głębszą, jakby w różnym wymiarze naszej świadomości i w różny sposób przemieniamy także świat wokół nas. Stąd też głęboki ma związek Eucharystia, Komunia Święta z orędziem fatimskim. Dobrze jest praktycznie, kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, właśnie mieć intencje, tak jak mamy intencje pierwszych sobót, pięciu, ale możemy zawsze sobie mieć intencje i w tę komunię włączać, powiedzmy, naszych najbliższych, tych, których chcemy, żeby oni też doznali ogarnięcia przez Chrystusową przemianę. I to się dokonuje nie naszą mocą, ale właśnie Chrystusową. Można tego doświadczyć.
Ksiądz Mieczysław Olech, duszpasterz przy sanktuarium na Krzeptówkach. Już za chwileczkę zaprosimy Państwa do współtworzenia naszych rozmów. Ja przypomnę i podam numery telefonów do naszego studia. 018-201-32-63 i drugi numer telefonu 18-201-32-65 18-201-32-65. Jeszcze przed pierwszymi telefonami posłuchamy naszej kapeli i wypowiedzi księdza doktora Krzysztofa Czapli, dyrektora sekretariatu fatimskiego przy sanktuarium, gdzie znajdujemy się. Doktor Krzysztof Czapla.
Fatima, Eucharystia to temat kolejnego roku fatimskiej nowenny, piątego już. Więc nie sposób nie pozdrowić również posolesa tutaj na początku. Pozdrowić wszystkich, którzy włączyli się w dzieło wielkiej fatimskiej nowenny od Kanady po Australię, którzy podejmują swoją pracą, modlitwą, ofiarą, wszelki trud, by to orędzie, o którym właśnie dzisiaj mówimy, poznał świat, ale co ważniejsze, aby ludzie, poznawszy to orędzie, spełnili to, o co Matka Boża prosi. Fatima Eucharystia, a więc mówimy o Maryi, o orędziu Matki Bożej z Fatimy. Mówimy również o Eucharystii. Pozwolę sobie przeczytać dwa zdania słów, które napisała siostra Łucja. Aby jej wojnie zapobiec, będę prosić o poświęcenie Rosji mojemu niepokalanemu sercu oraz o komunię na zadośćuczynienie w każdą pierwszą sobotę. Tak, ponieważ poświęcenie niepokalanemu sercu Maryi stanowi więź zjednoczenia z matką mistycznego ciała Chrystusa, a poprzez Chrystusa obecnego w Eucharystii staje się naszym chlebem powszednim, zostanie w ten sposób ofiarowane Ojcu godne zadośćuczynienie na przebłaganie za Jego lud pielgrzymujący na ziemi. Te zdania są troszkę wyrwane z kontekstu, ale idea tych słów jest taka. Siostra Łucja wyjaśnia jakby najgłębszy sens przesłania Matki Bożej, która pokazując Eucharystię, pokazuje również swoją obecność w tej Eucharystii. Proszę zauważyć, jeśli patrzymy na orędzie Matki Bożej z Fatimy, właśnie przywołane słowa, Matka Boża prosi o poświęcenie sercu niepokalanemu i o komunię świętą na zadośćuczynienie. Mamy jakby coś obok siebie, poświęcenie się Maryi, a z drugiej strony przyjęcie komunii świętej na zadośćuczynienie. Siostra Łucja w tych słowach pokazuje taką organiczną więź. Mówi, co się dokonuje w Eucharystii? Składamy ciało i krew Jezusa Chrystusa. Skąd ono bierze się? To Maryja jest matką tego mistycznego ciała Jezusa Chrystusa. Ale mówi jeszcze więcej. Jak to się dzieje w naturalnym życiu człowieka, kiedy dziecko poczyna się w łonie matki? Krew matki jest krwią dziecka. Serce matki na początku jest sercem tego dziecka. I teraz, kiedy mówimy o poświęceniu się niepokalanemu sercu, to tak w najprostszy sposób, jak siostra Łucja oddaje, stajemy się dziećmi Maryi. Przyznajemy się, że Maryja jest naszą matką. A wtedy co dokonuje się w Eucharystii? Składamy ciało i krew na zadośćuczynienie za grzechy świata. Kogo? Jakby członka naszej rodziny. Tak w cudzysłowie mówiąc, naszego brata. W takim sensie jeszcze bardziej pełniejszym, jakby prawie że dosłownym. Maryja jest naszą matką, której się przez akt poświęcenia jakby wpisujemy w rodzinę. Ona jest matką mistycznego ciała Jezusa Chrystusa, a to ciało i krew w Eucharystii składamy. Tu jest jeszcze głębsze znaczenie. Siostra Łucja przypomina fundamentalną prawdę Kościoła. Człowiek nie może o własnych siłach złożyć wynagrodzenia za grzechy Bogu. Czyni to wtedy, kiedy się jednoczy z jedyną ofiarą Jezusa Chrystusa, która w sposób bezkrwawy dokonuje się w Eucharystii. I teraz, jeśli my poświęcimy się niepokalanemu sercu Maryi, to tak można by rzec od strony ludzkiej oczywiście, jakby w sposób pełniejszy składamy wynagrodzenie za grzechy. W sposób pełniejszy uczestniczymy w tajemnicy Eucharystii. Bo jesteśmy jakby w tej jakby kręgu rodziny, jakby spojeni w tą jakby wspólnotą, że poświęciliśmy się Maryi, a więc jesteśmy jej dziećmi, a składamy ciało i krew jej syna, naszego brata. A więc dotykamy bardzo takich, można powiedzieć, bardzo głębokich związków Maryi, która jest obecna przy Jezusie. Ta jedność Maryi z Eucharystią jest niezmiernie głęboka. I teraz Fatima nas prowadzi, że to, co ksiądz profesor Marian Kowalczyk wspomniał, od Chrystusa na początku są objawienia anioła, który pokazuje realność Jezusa Chrystusa w Eucharystii. I teraz można powiedzieć tak, od Jezusa wszystko się zaczyna, na nim się kończy. Alfa i Omega. I teraz punkt wyjścia Eucharystia, Jezus. Fatima jest wołaniem o wiarę, bo świat zagubił się. Zagubił kogo? Jezusa Chrystusa. I teraz później ukazanie się Maryi, która ma nas prowadzić do Jezusa. I ta droga, którą mówi Maryja, przez poświęcenie i komunię świętą wynagradzającą. Proszę zauważyć, mówimy o pięciu pierwszych sobotach miesiąca. Na początku to nabożeństwo miało nazwę komunii świętej wynagradzającej. Później, kiedy Maryja ukazuje się w Pontevedra, kiedy to nabożeństwo się rozwija, zostaje bardziej zaakcentowane, żeby nie uszczuplić tego nabożeństwa. O jaką tu komunię świętą wynagradzającą chodzi? Jeśli się poświęciliśmy sercu niepokalanemu, co to znaczy wynagradzać przez komunię świętą w pierwsze soboty miesiąca? Przyjmujemy Jezusa z wiarą w intencji wynagradzającej, ale tu Maryja znów jakby tam, gdzie Jezus, tam i ona. Wyspowiadaj się, zerwij z grzechem, przyjmij mojego Syna. Z wiarą, że to jest Ten, który jest Panem i Zbawicielem. Ale mówi również, bądź przy mnie. Porozmawiaj ze mną przez różaniec. Ale również niezmiernie ważnym elementem, który jest często gdzieś tam zapominany co do pierwszej soboty, jest medytacja. Na czym ta medytacja się koncentruje? Na Maryi? Ona mówi, porozmyślaj o mojej obecności przy kim? Przy Jezusie. O czym mówią tajemnice różańcowe? Znów Maryja pokazuje na Jezusa. Tam, gdzie Maryja, tam i Jezus. To jest jakby ta maryjność, którą Jan Paweł II nakreślił. Nie ma maryjności takiej, że to tylko Maryja prowadzi do Jezusa. Jezus również na krzyżu wskazuje na Maryję. Ona jest naszą matką z woli Boga. Ona prowadzi do Niego. Do pełnego uczestnictwa w Eucharystii. I teraz orędzie fatimskie jakby ukazuje Eucharystię, ten największy dar Boga, przez który mamy zmienić świat. Ale przez ten element, jakim jest Eucharystia, dołożona jest intencja wynagradzająca. Mamy przyjąć Eucharystię w pierwsze soboty miesiąca na zadośćuczynienie. Inni gardzą, inni nie wierzą. Świat się zagubił. Co uczynić? Jak przyjąć Eucharystię? Jak w niej uczestniczyć? Aby pomóc nie tylko sobie, ale to jest po to, by nawrócić grzeszników. To jest forma modlitwy, by ratować tych, którzy się pogubili. Zobaczcie, jak mówi Maria, widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników, aby ich ratować. Bóg pragnie tego nabożeństwa. Pełnego zjednoczenia się z Maryją, by jeszcze pełniej uczestniczyć w Eucharystii. I tutaj nie sposób nie przywołać jednego zdania z Dyrektorium o Pobożności Ludowej Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 2001 roku, który właśnie mówi o poprawności kultu niepokalanego serca Maryi. I przywołuje dosłownie, odwołując się do treści orędzia Matki Bożej, do aktu poświęcenia, którego dokonał po raz pierwszy Pius XII w roku 1942, że poprawną formą kultu niepokalanego serca Maryi jest poświęcenie się sercu Maryi i z tym jest złączone wynagrodzenie, zadośćuczynienie za grzeszników z prośbą o ich nawrócenie. Taką jakby pokazuje, taki kontekst Eucharystii pokazuje Fatima, orędzie Matki Bożej z Fatimy.
Dziękujemy. Ksiądz dr Krzysztof Czapla, dyrektor Sekretariatu Fatimskiego przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Przypominam temat naszego spotkania Fatima a Eucharystia. Wysłuchaliśmy słów wprowadzenia kustosza sanktuarium i też obecnych w studiu księdza profesora UKSW doktora habilitowanego Mariana Kowalczyka, księdza doktora Franciszka Gomuczaka, księdza Mieczysława Olecha i księdza doktora Krzysztofa Czapli. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszego spotkania, do telefonicznego udziału w rozmowach niedokończonych. Telefony do studia 18 201 32 63. 18 201 32 63 lub 18 201 32 65. 18 201 32 65. Oczekując na Państwa telefony, kapela sanktuaryjna z panem Andrzejem Karpielem. Fatima a Eucharystia to temat naszych rozmów niedokończonych. Jesteśmy w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, zakopanym na Krzeptówkach w naszej polskiej Fatimie w archidiecezji krakowskiej. Posługę duszpasterską oczywiście pełnią tutaj księża Pallottini, zresztą wszyscy obecni w studiu goście to Pallottini, oprócz naszej kapeli sanktuaryjnej. Z nią jeszcze mamy nadzieję porozmawiać, ale przyjaciele Pallotynów, jak widzimy po reakcji, po uśmiechach. Jesteśmy tutaj 96. rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie, też w 32. rocznicę zamachu na życie Ojca Świętego Jana Pawła II. 18 201 32 63 to pierwszy numer telefonu do naszego studia. Drugi 18 201 32 65. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jacek z Warszawy.
Prosimy.
Ja chciałbym tutaj się odnieść do słów księdza, który się wypowiadał jako pierwszy. Moja pierwsza taka uwaga na temat mszy trydenckiej. Ona nigdy nie została jak gdyby usunięta i anulowana przez Sobór Watykański II, Benedykt XVI nie przywrócił jej, tylko jak gdyby przypomniał wiernym i
Dziękujemy, panie Jacku. Coś nas rozłączyło. Winy nie będziemy szukać po żadnej stronie. Przyjmiemy to jako fakt. Ale prosimy.
Może pan słucha oczywiście, że ja mówiąc, czy przywrócona została, to znaczy, że jest sprawowana w tej chwili. Natomiast nie miałem na uwadze tego, że ona była kiedykolwiek zakazana. Także tutaj na pewno było tak, że nie była sprawowana i teraz Ojciec Święty Benedykt XVI dał i pozwolenie i dał również specjalne formularze mszalne, które już wtedy od 62 roku gdzieś tam zaginęły. Także ja oczywiście tutaj w tym przypadku miałem na uwadze tylko to, że żeby sprawować ją, a nie że była zakazana.
Dziękujemy. Kolejny telefon, prosimy. Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ksiądz Mirosław, długoletni misjonarz w Rosji.
Prosimy. W jakich częściach Rosji też?
Podziękować Bogu za dzisiejsze święto Matki Bożej Fatimskiej i za wspomnienie, jakie doświadczałem w Rosji jako misjonarz. Właśnie doświadczenia w takiej modlitwie do Matki Bożej i tego, co Matka Boża robiła w Rosji. Wyjechałem do Rosji w 1994 roku i ksiądz arcybiskup Kondrusiewicz skierował mnie do pracy w Nowogrodzie koło Petersburga i otrzymałem od salezjanów w Moskwie figurkę Matki Bożej Fatimskiej, kiedy przyjechałem do Nowogrodu koło Petersburga w kościele, w dawnym kościele polskim było kino i tam otrzymaliśmy jedną salę. Władze miejscowe mówiły, że kościół oddadzą dopiero za 5 lat, jak będzie wybudowane nowe kino. A my co zaczęliśmy przed tą figurką w tej małej sali codzienną modlitwę na różańcu z tą grupką moich parafian. No i w 96 roku, 1 maja oddali nam ten budynek i 16 czerwca, w dzień wyborów, bardzo znamienna data, dzień wyborów prezydenta Jelcyna, ksiądz arcybiskup Kondrusiewicz poświęcił ten nasz kościół. A w październiku 96 roku figura Matki Bożej Fatimskiej zakończyła pielgrzymkę po Polsce i została odwieziona do Fatimy. I wtedy właśnie w tej delegacji z Rosji byłem i ja, jako wydelegowany przez księdza arcybiskupa i przywieźliśmy figurę do Rosji. Oczywiście wtedy był świętej pamięci ksiądz Drozdek i była ta kapela. Pamiętam te wydarzenia, cały tydzień byliśmy w Fatimie i później figura Matki Bożej Fatimskiej zaczęła wędrowanie po Rosji. 5000 kilometrów, wiadomo, w różnych warunkach, różnymi środkami transportu, ale Matka Boża przewędrowała wtedy całą Rosję i ojcowie redemptoryści byli, był ojciec Piotr wtedy w Moskwie. W 97 roku, w lipcu, figura Matki Bożej zakończyła swoją pielgrzymkę po Rosji i zakończyła na Placu Czerwonym. Na Placu Czerwonym w Rosji. To chyba wydarzenie, które spełniło się to przesłanie z Fatimy z 1917 roku, żeby modlić się za Rosję, nawrócenie Rosji. Wtedy my, tam pracujący, byliśmy świadkami tego, co się właśnie działo na naszych oczach. Także pracowałem w sumie 9 lat w Rosji, gdzie Kościół już jest całkowicie wyremontowany. No i po prostu tak jest w każdym mieście wojewódzkim, w mniejszych miastach Rosji Kościół kwitnie. Ksiądz arcybiskup przyjechał na Białoruś, ale księża tam ciągle synowi. Ja w tej chwili pracuję w Polsce już 5. rok, ale cały czas sercem, modlitwą, duchem jestem z Rosją. A dzisiaj, mówię to, dzisiejsze święto Matki Bożej Fatimskiej jest dla mnie wielkim świętem, wielką radością i wielkim zwycięstwem. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Pozdrawiam ludzi za wschodnią granicą, bo tam na Białorusi nas słyszą. I proszę Matkę Bożą, żeby właśnie opiekowała się teraz narodem polskim, bo chyba bardziej potrzeba tej opieki Matki Bożej Fatimskiej za grzeszników, o pokój na świecie, w naszej ojczyźnie. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, dziękujemy. Ksiądz dr Franciszek Gomułczak.
Co wam schodzi? Podobne doświadczenia.
Skoro zostałem wywołany, no też pracowałem lat kilka na Ukrainie, ale właśnie odnośnie tego, co ksiądz profesor Marian tutaj mówił nam o kulcie Eucharystii w aspekcie Fatimy, o tym kładąc akcent na ten aspekt spoufalania się z Eucharystią właśnie. Myślę, że warto to ciągle podkreślać, żebyśmy także w polskich warunkach często widzę to spoufalanie się albo wręcz takie traktowanie trochę niezbyt tak jak należy, może za mało tej czci pieczołowitości nieraz mamy w sprawowaniu świętych obrzędów i warto na ten aspekt zwracać uwagę, że są to rzeczy święte. Maryja, Matka Odkupiciela, stojąca pod krzyżem. My, stojący przy ołtarzu, sprawujący Eucharystię, kapłani, czy ludzie świeccy stojący przy ołtarzu. Jest to czyn Kościoła, ale to jest akt samego Chrystusa. To jest Jego dzieło i my tylko w nim uczestniczymy, żebyśmy o tym zawsze pamiętali, tą pieczołowitość właśnie, taką cześć należną. Widać było też właśnie na wschodzie przy sprawowaniu mszy świętych w kościołach oddawanych, czy w chatach, czy gdzie tam jeszcze. Raz nawet w Odessie pani zamknęła na godzinę pocztę, żebyśmy mogli sobie w poczekalni mszę odprawić, bo nie można było nigdzie tego zrobić. Ale wszędzie ludzie z ogromnym szacunkiem, czcią i przystępowali, i modlili się. I tego trzeba nam się uczyć i będzie to być może jeden, czy byłby to dobrze, żeby to był jeden z owoców tego roku fatimskiego. Byśmy patrzyli na Fatimę, czcili Maryję, owszem, byli z dziećmi tam przy tym dębie i śpiewali, i modlili się i dużo mówili, ale też żebyśmy wzięli sobie do serca to właśnie, że obcujemy z Bożymi sprawami, o czym czasami się zapomina, i żeby ci, którzy słuchają, byli apostołami tej czci należnej Panu Jezusowi w Najświętszej Eucharystii, w swoich środowiskach, w swoim domu, w rodzinie. Ja często na przykład w miesiącach zimowych, w czasie rekolekcji wielkopostnych, mówię chociażby o stroju, jaki winno się przywdziać na Eucharystię, gdy się idzie na nią w lecie. Starczy nieraz popatrzeć na te przepocone, przepraszam, że powiem, brudne podkoszulki, czy niezbyt całkowite ubrania niewiast. Często wygląda, jakby ktoś przyszedł z plaży i nieraz zadaje pytanie publiczne, czy tak poszedłbyś na Sylwestra tak ubrany, czy na jakąś galową uroczystość, czy na audiencję do prezydenta, do premiera, do papieża. Więc gdzieś to nam się pewne proporcje trochę gubią i warto przy okazji tego roku o tym pamiętać, bo od tego też zaczyna się, od braku czci Eucharystii, taki proces, powiedziałbym, laicyzacji, dechrystianizacji nas samych, a poprzez nas potem innych. Szczególnie jeśli mówimy o kapłanach. Tak jak odprawia kapłan, tak żyje Eucharystią, mszą świętą. Parafia, ludzie, którzy przychodzą, którzy czegoś mogą się nauczyć, dobrego albo złego. I to też warto by przy tym, przy okazji tego roku Eucharystii mówić. No skoro już ksiądz nasz Mirosław pozdrawiał, to ja pozdrawiam, może ktoś gdzieś na Ukrainie słucha, tam daleko czy bliżej, wszystkich serdecznie. No i myślmy o tym i bądźmy apostołami tej Eucharystii, która też jest wynagradzaniem Bogu i ma być naszym wkładem przez nasz udział w jej czci, przez odmianę naszego życia, przez pomaganie innym w tej odmianie, dziele odnawiania wszystkiego w Chrystusie, tak najogólniej mówiąc.
Dziękujemy. Ksiądz dr Franciszek Gomułczak i kapela. Doktor Krzysztof Czaple.
Tutaj padło takie magiczne słowo dla Fatimy. Mówimy Fatima, Eucharystia, tu padła Rosja. I też w kontekście Eucharystii to słowo Rosja ma niezmiernie donośne znaczenie, bo proszę zauważyć, Maryja mówi o poświęceniu, o Komunii Świętej Wynagradzającej w kontekście nawrócenia Rosji. W czasie homilii arcybiskup Hozer mówił, że Jan Paweł II poświęcił świat Rosję sercu niepokalanemu. Przypomniał Piusa XII, Pawła VI, Jana Pawła II. A zauważmy, gdzieś odżywają cały czas takie różnego rodzaju teorie, przekonania, że dalej potrzeba poświęcenia Rosji, bo Rosja się nie nawraca. Ksiądz Mirosław wspomniał, że tyle się już dokonało. No właśnie, czy Rosja się nawróciła? Na pewno, co byliśmy świadkami, dokonały się ogromne przemiany. Ale są tacy, którzy twierdzą cały czas, domagając się, że trzeba poświęcić Rosję sercu niepokalanemu, bo wszystkie akty poprzednie są nieważne. A proszę zauważyć, Maryja prosi o poświęcenie i wynagrodzenie. To jest jedno zdanie. To nie są dwa różne wątki połączone ze sobą, tylko jedno zdanie połączone spójnikiem i. I teraz, skoro Ojciec Święty poświęcił świat Rosji sercu niepokalanemu, widzimy ogromne zmiany, które dokonały się na wschodzie w kierunku nawrócenia Rosji. Rzeczywiście trudno mówić o jakimś pełnym nawróceniu, zerwaniu z jakimś ateizmem, ale można pytać, dlaczego się to jakby nie dopełnia, czemu to się nie staje w pełni ciałem? Odpowiedź właśnie jest to po tym, co jest po tym spójniku i. Gdzie jest Komunia Święta wynagradzająca za wszystkie grzechy? Ojciec Święty poświęcił świat i Rosję, ale czy świat wynagradza? Chcemy, żeby był cud nawrócenia Rosji, żeby Rosja zerwała z błędami ateizmu, które rozlewają się po całym świecie. Czekamy i mówimy, gdzie to się, czemu to się nie dzieje? Ale my mamy wynagradzać. I to jest właśnie pytanie o Komunię Świętą, o pierwsze soboty, o wynagrodzenie przez Komunię Świętą wynagradzającą. Jeśli tego nie ma pełnego jakby skutku aktu poświęcenia, bo są dwa elementy, a jest tylko jeden spełniony.
Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo.
troszkę chciałam do audycji.
Jesteśmy na antenie, prosimy o przedstawienie się.
Zofia z Podhala.
Prosimy pani Zofię.
Chciałam podziękować za temat bardzo piękny w Roku Wiary. Jako że sednem naszej wiary jest właśnie Eucharystia i przede wszystkim kult Najświętszego Sakramentu. Myślę, że przyszły czasy, że należy ten kult bardzo bronić, gdyż po prostu w wielu kościołach ten kult obumiera poprzez to, że komunia nagminnie zmuszają nas do przyjmowania ją jej nie na kolanach, tylko na stojąco. Dlatego bardzo proszę, jest Pan Bóg dał nam przepiękny znak, cud w Sokółce. Zacznijmy bronić tej sprawy, gdyż upadnie wiara, tak jak to się stało na Zachodzie. Chciałam powiedzieć, że sama musiałam uciekać z własnej parafii i szukać kościołów, gdzie mogę w spokoju przyjąć Komunię Świętą na kolanach. Dziękuję za to Panu Bogu. Dziękuję za kapłanów, którzy jeszcze w ten sposób dają nam Komunię Świętą. I bardzo proszę o to, by ludzie zaczęli zwracać na to uwagę, gdyż młodzi ludzie stracą wiary, nie będą mieli czci dla Pana Boga. Jeżeli chodzi o komunię na stojąco, powinni ją przyjmować ludzie, którzy są chorzy i mają do tego pełne prawo. Dziękuję za tą audycję. Podpieram się tutaj faktem, że anioł ukląkł przed hostią i uderzył czołem o ziemię. Moja mama ma 89 lat i mówi, że kiedy przyjmowali Komunię Świętą, to szli na kolanach do balasek. I zawsze mi to powtarza. Pamiętaj, dziecko, myśmy szli przez cały kościół na kolanach do balasek i tam na kolanach przyjmowaliśmy Komunię Świętą. Dziękuję serdecznie za uwagę.
Dziękujemy. Ksiądz profesor.
Ja bym chciał właśnie dać przykład papieża Benedykta XVI, który wprowadził właśnie komunię na klęcząco i dając nie tyle nakaz, żeby wszyscy tak przyjmowali, ale dał przykład, dał świadectwo sami i to rzeczywiście do dzisiaj, tak jak widzę na tych mszach papieskich, przyjmują Komunię Świętą na kolanach. Natomiast jeżeli by chodziło o Komunię Świętą, do której pochodzi się procesyjnie, to wtedy jest przyklęknięcie wcześniej. Chodzi o to, żeby ten kult adoracji Najświętszego Sakramentu, adoracji Boga obecnego w Eucharystii był widoczny. Na pewno nie może być tak, że ktoś sobie tam idzie, zupełnie nam rękę w kieszeni trzyma albo jakoś tam, no, bez żadnego zaangażowania, bo wtedy tej świadomości obecności Boga prawdziwego nie ma. Także oczywiście tutaj nie wyłączałbym całkowicie tego przyjmowania Komunii Świętej w niektórych kościołach, gdzie no, nie ma akurat takiej możliwości, są kaplice. To wtedy procesyjnie, ale się przyklęka przed przyjęciem Komunii Świętej.
Prosimy, kolejny telefon.
Szanowny Boże, z tej strony Grzesiek z Lublina. Ja jestem studentem i studiuję zaocznie na studiach. I właśnie chciałbym się zapytać, bo na przykład w niedzielę nie mogę uczestniczyć we mszy świętej i nie przystąpić do komunii. Czy mogę w następną niedzielę na przykład żałować za te grzechy i przystąpić, czy muszę udać się wcześniej do spowiedzi?
Oczywiście, że do spowiedzi wtedy trzeba przystąpić, chyba że nie ma księdza w konfesjonale, a pan miał taką przeszkodę niepokonalną, że praktycznie rzecz biorąc tutaj nie było winy pana, ponieważ no, była praca całą niedzielę i wtedy pan słuchał tej mszy świętej, łącząc się duchowo. i żałuje Pan doskonale, na ile tylko możliwe, i przyjmuje tę Komunię Świętą, ale przy najbliższej spowiedzi należy o tym powiedzieć, że taka była sytuacja, nie mogłem być, potem następną niedzielę przyjąłem Komunię Świętą, bo takie miałem pragnienie, ale księdza nie było w konfesjonale, w związku z tym tak uczyniłem. Wtedy można, ale normalnie powinno się przystąpić do spowiedzi świętej i o tym powiedzieć, dla spokoju sumienia.
Kolejny telefon, prosimy.
Halo?
Prosimy, Radio Maryja.
Tak, tu ksiądz z Konstancina. Można będzie się włączyć do audycji?
Jesteśmy na antenie, prosimy imię księdza.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię z Konstancina. W 2009 roku miałem taką piękną przygodę z Matką Bożą Fatimską. Mianowicie postanowiłem wprowadzić w parafii nabożeństwa fatimskie i wówczas zorganizowałem równie misję. I chciałbym pozdrowić księdza Muchę, który tam jest. Na pewno mnie nie pamięta, bo spotkaliśmy się tylko raz na Krzeptówkach, ale wówczas chciałem sprowadzić figurę Matki Bożej właśnie do swojej parafii tutaj w Konstancinie. I kiedy ksiądz Mucha spotkał się ze mną, obecnie chyba kustosz dalej, wówczas zobaczyłem, kiedy zaprowadził mnie do magazynu, właśnie figurę sprowadzoną przez jeszcze księdza Mirosława Drostka. Bardzo się ucieszyłem, bo miałem duży szacunek dla tego kapłana. Ilekroć jeździłem zawsze do Zakopanego, to spotykałem się właśnie z tym kapłanem, jeżeli tylko była taka możliwość. I poprosiłem wówczas już zmarłego księdza Mirosława, żeby pomógł mi wprowadzić to nabożeństwo. I kiedy właśnie z księdzem Muchą rozmawialiśmy na temat tej figury, więc powiedziałem, że biorę ją. Jest to ostatnia sprowadzona z Fatimy przez księdza Drostka, więc się ucieszyłem, że jeszcze przez niego sprowadzona. I rozmawialiśmy sobie w kancelarii, ja mówię, ale jak ja ją biedny zawiozę do Konstancina? Okazuje się, że ksiądz Mucha odbiera telefon, jedzie drugi Mucha od Płocka na Krzeptówki. Samochodem takim, który może zabrać właśnie mi tę figurę. Ucieszyłem się bardzo. Kiedy rozmawialiśmy, przyszedł jeszcze pan stolarz, który mówi, że gotowy jest mi zrobić podstawę i tak dalej. Potem przyjechałem do domu, ale zanim przyjechałem jeszcze do domu, tę podstawę mówi, że przyjeżdża pan z Ożarowa i może równie przywieź ją do Ożarowa. Kiedy pojechałem po tę podstawę do Ożarowa, się okazuje, że jego żona potrzebuje dostarczyć do Stocera skierowanie, bo była chora. I tak wszystko pięknie się układało i do dzisiaj mamy już piąty rok właśnie te nabożeństwo fatimskie połączone z mszą świętą. Przychodzi sporo ludzi na tę procesję i jestem właśnie wdzięczny i Matce Bożej, i choć dzisiaj mówimy o Eucharystii, ale ta sytuacja, która pozwoliła mi tutaj wprowadzić te nabożeństwa maryjne, bardzo mnie jakoś tam cieszyła wtedy, bo wszystko układało się tak jak z płatka i w dniu wczorajszym obchodziliśmy 100 lat naszego kościoła, a dzisiaj akurat przypada pierwszy dzień po stuleciu i Dzień Matki Bożej Fatimskiej. Dlatego się cieszę i polecaliśmy Matce Bożej Fatimskiej podczas mszy świętej. Dużo ludzi przystępowało i dzisiaj do Komunii Świętej i niech będą dzięki Matce Bożej za ten dar i objawień i tej Eucharystii, którą możemy przeżywać i wymadlać szczególnie łaski dla ludzi chorych, ponieważ Konstancin jest pełen szpitali, sanatoriów, jedyne sanatorium na ziemi mazowieckiej, w ogóle sanatorium. Stąd modlimy się szczególnie za chorych, cierpiących. I chodzimy do pomnika błogosławionego Jana Pawła II, który mamy bardzo piękny w naszym parku zdrojowym. I właśnie obejmujemy modlitwą i zachęcamy właśnie i do Eucharystii, do Komunii Świętej. I to nabożeństwo ciągle trwa, już piąty rok. Akurat ładnie weszliśmy w nowennę. nie miejmy nadzieję, że dalej będziemy polecać Matce Bożej. Szczęść Boże i przepraszam może troszeczkę za takie odskok.
Bardzo gorąco dziękujemy. Pozdrawiamy Konstancin. Też przypominamy wszystkim słuchaczom, że nasz temat Fatima a Eucharystia. Rozmawiamy dzisiaj w Zakopanem na Krzeptówkach w sanktuarium fatimskim w 96. rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie. Za chwileczkę kolejne telefony, a nasz czas tutaj uświetnia kapela sanktuaryjna z panem Andrzejem Karpielem, którą prosimy o kolejny utwór góralski, muzyczny. Radio Maryja, prosimy bardzo. Halo? Halo, Radio Maryja? Prosimy. Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna z Łaskarzewa telefonuje.
Prosimy, Pani Krystyna.
Czy mogę się włączyć już na antenę?
Na antenie prosimy już zabrać głos.
No to słabo słyszę. Halo?
Prosimy, jesteśmy na antenie, Pani Krystyna.
Tak, telefonuję właśnie w sprawie tematu dzisiejszego pięknego. Dziś u nas w parafii też było nabożeństwo fatimskie, zawsze są to nabożeństwa już od jakiegoś czasu. Mamy blisko też sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Górkach. Też uczestniczyłam. Te pierwszosobotnie czuwania są przepiękne. Bardzo duża ilość była ludzi wiernych. Ksiądz biskup pomocniczy Piotr Sawczuk celebrował mszę, wygłosił piękne kazanie. No i ja dziękuję Bogu za to, że jestem właśnie zawsze na Eucharystii w niedzielę. Nigdy nie, no jakoś Bóg daje mi taką łaskę, że nigdy nie opuszczam mszy świętej i staram się uczestniczyć w ciągu dni powszednich i właśnie zwracając uwagę na Fatimę już bardzo dawno przeczytałam książkę o Matce Bożej Fatimskiej już ponad 30 lat temu, no i zawsze mam, no bardzo często właśnie na mszy wynagradzam Panu Bogu właśnie za te osoby, za siebie również, bo przecież każdy jest grzeszny, ale właśnie tak jak Matka Boża prosiła dzieci fatimskie, żeby ta msza święta była taką wielką świętością, czcią właśnie dla nas, ludzi wiernych. No i właśnie zwracając tu uwagę, jak poprzedni rozmówcy mówili, właśnie ta msza, komunia przyjmowana w postaci stojącej, bardzo zawsze ubolewam nad tym. Czasami mi się zdarzy właśnie przyjąć komunię w pozycji klęczącej. To jest duchowe odczucie przepiękne. Jest po prostu no takie żywe i zawsze wracam z tęsknotą dużą do lat z życia mojego młodego, wieku dziecięcego, kiedyś właśnie nikt nie rozumiał, żeby komunię przyjmować na stojąco i wzdłuż nawet kościołów były, każdy klękał i było przepięknie i czas był, a teraz ja to odczuwam i wiele osób, jakby ten czas wszędzie szybko przynaglany był nawet i na mszy i to tak jakby nam było to zabierane. Jak się rozmawia właśnie z osobami, z ludźmi, po prostu z wiernymi, to dużo osób też właśnie ma takie odczucie. I zwracając jeszcze nawet uwagę na, i dużo razy mam, nie wiem, czy to jest moja myśl od Boga, czy No pewnie tak. Właśnie mnie to tak, kiedyś też właśnie księża siedzieli bokiem. Ołtarz był, no i właśnie były krzesła tam bokiem siedzieli kapłani. A dzisiaj się twarzą twarz i to też jest dużym rozproszeniem. Zarówno dla księży, jak i dla ludzi świeckich. Bo na pewno tak jest. Ja przynajmniej tak to odczuwam. Może nie tylko ja.
Dziękujemy Pani Krystyno. Dziękujemy za ten głos. Ksiądz dr Krzysztof Czapl.
Ja przepraszam, może nie chciałem kogoś urazić, może to źle zrozumiałem, ale odnoszę wrażenie, że tak lekko mieszamy sprawę dnia 13, faktu objawień, z pierwszymi sobotami. Tu mówimy nabożeństwa fatimskie i tu nabożeństwa fatimskie. Czym innym jest dzień 13, który jest dniem wpisany w piękną tradycję różnych modlitw jako dzień przypominający fakt objawień. Dzisiaj właśnie mamy 96. rocznicę objawień i to jest dzień fatimski, fatimska trzynastka. A czym innym są pierwsze soboty? Maria mówi, przychodźcie każdego 13 miesiąca, a powiem wam, kim jestem i czego chcę. Mówi, że jest Matką Bożą Różańcową, a chce, żeby dokonać aktu poświęcenia, mówi, przybędę żądać poświęcenia Rosji memu sercu niepokalanemu i komunii świętej wynagradzającej w pierwsze soboty miesiąca. A więc dzień 13, który dzisiaj przeżywamy, jest dniem, kiedy przeżywamy wspomnienie objawień Matki Bożej i to przypominamy fakt objawień. Dziękujemy Panu Bogu za wielki dar, który nam dał, że Maryja, ukazując się we Fatimie, pokazuje obecność Boga, który ciągle troszczy się o swoje dzieci, ale nie mieszajmy tego z pierwszymi sobotami. Treścią orędzia Matki Bożej, istotą orędzia Matki Bożej, nabożeństwem, które jest istotą Fatimy, to są pierwsze soboty. Czyli dzień, pierwsza sobota danego miesiąca. Wtedy Maryja mówi, przyjmij, przystąp do spowiedzi, przyjmij komunię świętą, odmów część różańca i przez kwadrans rozmyślaj o tajemnicach różańcowych, a wszystko to ofiaruj w intencji wynagradzającej. Więc kiedy mówimy o wynagrodzeniu, to mówimy o pierwszych sobotach, a to nie jest dzień 13. Oczywiście można, ale jeśli mówimy o treści orędzia, to wynagradzamy zgodnie z prośbą Matki Bożej w pierwsze soboty miesiąca.
I to wynagrodzenie, o ile dobrze rozumiem i dobrze usłyszałem, to nie tylko komunia święta wynagradzająca, ale również modlitwa różańcowa, jak również medytacja.
Tak jest. Właśnie. Jeśli chodzi o warunki pierwszej soboty, są cztery istotne warunki tego nabożeństwa. Wynagradzamy przez pierwsze spowiedź, drugie przyjęcie komunii świętej, trzecie odmówienie jednej części różańca świętego i czwarte przez kwadrans medytacji, a wszystko spowiedź, komunia, różaniec i medytacja mamy ofiarować w intencji wynagradzającej niepokalanemu sercu Maryi za grzechy, które serce ranią. Pięć pierwszych sobót, dlatego że jak wyjaśnia Jezus, o czym pisze siostra Łucja, jest pięć głównych kategorii grzechów z niewa, które ranią serce. Pierwsze, że ludzie nie wierzą, że jestem Matką Boga. Drugie, nie wierzą, że jestem dziewicą. Trzecie, nie wierzą, że jestem niepokalanie poczętą. Czwarte, że wszczepia się w serca ludzi niechęć, a nawet wrogość do niebieskiej Matki. I piąte, profanuje się święte wizerunki Maryi. A więc pięć pierwszych sobót, gdyż są główne kategorie grzechu, o których mówi Jezus, i wynagradzamy przez spowiedź, komunię, różaniec i medytację. I stąd intencja wynagradzająca, która spaja wszystkie te elementy w jedną całość.
Dziękujemy. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Halo? Radio Maryja, prosimy. Halo? Prosimy, Radio Maryja. Kolejny telefon, kolejna próba. Halo?
Halo?
Prosimy. Jesteśmy już na antenie, prosimy przedstawić się.
Z tej strony ksiądz Czesław z Warszawy.
Prosimy, księże Czesławie.
Ksiądz Czesław z Warszawy.
Prosimy, jesteśmy na antenie.
No, mówię ksiądz Czesław z Warszawy. Ja chciałbym przede wszystkim podkreślić temat, który aktualnie jest przedmiotem rozważań.
Księże profesorze, prosimy o wyłączenie radioodbiornika.
Tak, już przepraszam, bo rzeczywiście mamy już.
Ksiądz profesor Czesław Parzyszek, prosimy.
W związku z tematem, który jest głównym tematem rozważań w czasie obecnych właśnie rozmów niedokończonych, mianowicie Eucharystia. Ja sądzę, że trzeba podkreślać pierwsze soboty miesiąca, ale wydaje mi się, że trzeba chyba bardzo podkreślać to, o czym, co zostawił nam w testamencie Jan Paweł II, mianowicie ten rok Eucharystii to raz. Druga rzecz, że Benedykt XVI właśnie nową ewangelizację związał z Eucharystią i sądzę, że troska o to, ażeby właśnie w duchu wiary przeżywać Eucharystię, to chyba jest rzeczą najważniejszą. Wiele z tych głosów wydaje mi się, że było takich no troszeczkę na pograniczu, bo problem postawy. To wszystko zależy już od formacji, najpierw w rodzinie, od formacji później, gdy chodzi o katechezę, czym jest Eucharystia. I wtedy wydaje mi się, że dopiero można zrozumieć właśnie to, o co prosi Maryja, choćby nawet w tym, czy ten anioł ukazujący właśnie ten kielich z Eucharystią, że to jest chyba szalenie ważne, ażeby właśnie przeżyć Eucharystię, zaświadczyć Eucharystii. Na pewno jest i problem rola i kapłana, jak ją przeżywa tę Eucharystię, bo to się udziela. Ale wydaje mi się, że trzeba zacząć od formacji w domu rodzinnym. Proszę zauważyć, jak wyglądają pierwsze komunie, jak one są no, przygotowywane, zwłaszcza gdy chodzi o przyjęcia. Już niektórzy mówią, proszę powiedzieć rok temu, kiedy będzie data pierwszej komunii świętej, musimy zamówić salę, więc ja sądzę, że formacja i na to zwraca uwagę zarówno Jan Paweł II właśnie w tym liście Eucharystii, jak i również papież Benedykt XVI i uważam, że obecny papież Franciszek też bardzo jasno mówi, więc wydaje mi się, że to chyba jest istotne. Jeżeli będzie się przeżywać dobrze Eucharystię, to uważam, że i pierwsze soboty, bo gdyby tylko zwracać uwagę na same pierwsze soboty, prawda, z pierwszym sobotą trzeba nadać ten charakter wynagradzający, ale przede wszystkim zrozumieć, przeżyć wartość, rolę Eucharystii w życiu chrześcijanina, to jest chyba istotne według mnie.
Dziękujemy księże profesorze. Ksiądz profesor.
Bardzo, księdzu profesorowi, współbratom. Oczywiście jak najbardziej rodzina. Ja bym dołączył jeszcze, bo oczywiście brakuje chyba katechezy przy kościele, takiej przygotowującej do pierwszej komunii świętej. Tak, w szkole katechezy ona nie spełnia swojego zadania, bo to jest lekcja religii właściwie. I katecheza taka mistagogiczna przed pierwszą komunią świętą powinna wrócić, a może nawet i należałoby przesunąć trochę ten rok na trzecią klasę, żeby dzieci były bardziej już świadome, zorientowane. Dziękuję bardzo za głos i za włączenie się w nasze rozmowy.
Ksiądz doktor Franciszek.
No jest jeszcze tutaj chyba też pytanie o nasze nauczanie o Eucharystii. Chciałbym tak sobie w powietrze trochę rzucić pytanie, jak często księża głoszą kazania o Eucharystii, wyłączając Wielki Czwartek i Boże Ciało. Myślę, że przynajmniej kilka razy w roku powinniśmy tego typu kazania głosić, takie może bardziej doktrynalne, ale ludzkim językiem, uwrażliwiać i o tym mówić, a zostawić na boku nieraz rzeczy rzeczywiście drugorzędne. No i też zająć się wychowywaniem rodziców. Często na rekolekcjach, na misjach o tym się mówi. Zresztą księża sami powiadają, ojcze, nie ma sensu, bo to jest walka z wiatrakami. Więc te właśnie wystawne przyjęcia, te różne stroje, nie wiadomo co jeszcze, te zabiegi okołokomunijne i przysypanie tej Eucharystii Świętej górą różnych prezentów, praktycznie nieraz pytanie takie może zasadne czy niezasadne, po co w ten cały interes jeszcze włączać Pana Jezusa, po co ta Komunia Święta, ta uroczystość, jeżeli ona była tak praktycznie drugoplanowa w tym całym, no bo zależy od zaangażowania, więcej zaangażowania ludzi idzie nieraz właśnie w te przygotowania. Choć z drugiej strony można spotkać też na pewno przykłady inne, budujące, że ludzie potrafią nawet przygotowując uroczyście te różne przyjęcia, potrafią przeżyć, no ale wskazać na właściwe proporcje dziecku i sobie. No, ale generalnie czujemy tutaj jakiś taki niesmak, przerost formy nad treścią, powiedzielibyśmy. No i tu jest dla nas zadanie. Ale to wszystko oczywiście w kontekście całej naszej dyskusji o tym aspekcie fatimskim. To się wszystko zresztą łączy, bo od tego jak przeżywamy, potem idzie i to jak żyjemy i czym żyjemy i czym się dla nas Eucharystia staje, czym jest Kościół i czy naprawdę myślimy już tak ostatecznie o tym, by jak Maryja być w niebo wziętym, czy patrząc na to wszystko, co czynimy, jakie decyzje podejmujemy, czy mamy ten aspekt też eschatologiczny przed sobą. Więc czy żyjemy Eucharystią w wymiarze fatimskim, bo Fatima jest przede wszystkim po to, by nam przypomnieć, że czeka nas przejście z tego świata do drugiego, że za takie, a nie inne życie czeka nas taka, a nie inna wieczność. Myślę, że tutaj też warto o tym przypominać i uczulać ludzi, po co to wszystko jest, że to nie jest kręcenie się w koło, tylko raczej linia prosta, kroczenie ku czemuś. Tu jeszcze ksiądz Czapla coś nam dopowie.
Kiedy siostra Łusa została zapytana, po co nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi, powiedziała cztery słowa. Uzasadnienia. Bóg tak chce, bo tak Bóg chciał. Bóg pragnie nabożeństwa i zapytana, jakie są argumenty, że to nabożeństwo ma być, mówi, bo tak chciał Bóg. I teraz, kiedy mówimy o Eucharystii, czy na stojąco, czy na klęcząco i z jakim szacunkiem, Fatima nam mówi jasno, czy pamiętasz, że w Eucharystii jest Bóg? Czy to jest największa świętość, że tam jest realny Jezus Chrystus? To nam przypomina. Jeśli to sobie uświadomimy, to wiemy, co mamy dalej zrobić. I strój, i postawa, i zachowanie, i sprawowanie, jeśli dla mnie tam będzie Bóg.
Prosimy, kapela. Fatima, a Eucharystia to temat naszych rozmów niedokończonych. Odbieramy kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, kłania się Barbara z Wiślicy koło Skoczowa.
Prosimy, Pani Barbara.
Mam takie pytanie. Co robić, żeby to wspaniałe nabożeństwo wynagradzające do niepokalanego serca Maryi było rozpowszechniane nie tylko w Polsce, na cały świat? Co robić, żebyśmy wynagradzali Matce Bożej, a przez to i nawrócili świat. Tyle moje pytanie. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i proszę o odpowiedź.
Dziękujemy. Ksiądz Krzysztof Czapla.
Pani Barbaro, o tym myślimy już piąty rok w czasie Wielkiej Nowenny Fatimskiej. I nie wiem, czy jest taki mądry, kto by to wymyślał, co zrobić.
Na pewno. Od 1917 roku.
Zostało już 4 lata, a nie całe. Znaczy, no 4 lata, piąty rok nowenny. Na pewno trzeba robić co tylko możliwe, by przypominać, jaka jest treść orędzia. Że kiedy mówimy o pierwszych sobotach miesiąca, to nie wprowadzamy czegoś nowego, jakiegoś nowego, nie wiem, nowoczesnego nabożeństwa, tylko wypełniamy wolę Matki Bożej. Jeśli Maryja prosi, żąda, mówiąc o nabożeństwie do niepokalanego serca Maryi, tłumaczyć wszystkim, Zośka, Maryśka, Staszek, Wacek, jeśli mówisz, że jesteś człowiekiem wierzącym, jeśli mówisz, że kochasz Maryję, to co robisz? Czy słuchasz jej głosu? Maryja więcej mówi, że tego Bóg pragnie, tego nabożeństwa. Jeśli chcesz świętości, jeśli jesteś człowiekiem wierzącym, jeśli dla ciebie wola Boża jest istotna, to czy ty w ogóle Boga słuchasz? Jeśli Kościół uznaje objawienia Matki Bożej w Fatimie i mówi, że to jest rzeczywiście, Bóg objawił się przez Maryję w Fatimie, niebo się otworzyło nad Fatimą, to nie jest wymysł biskupa Fatimy, siostry Łucji, dzieci fatimskich, czy księdza kustosza na Krzeptówkach, tylko to jest wola Boża. Przeciekawie to ujął ojciec Bartosik, przewodniczący Towarzystwa Mariologicznego, kiedy mówiąc o objawieniach maryjnych, powiedział tak. To nie jest tak do końca, że objawienia prywatne możemy sobie tak lekko ignorować, lekceważyć, bo to jest nieobowiązkowe, nie muszę, bo tylko Ewangelia, Pismo Święte jest fundamentem i to muszę. A mówi, po co Kościół weryfikuje treść objawień? Czy one są prawdziwe, czy też nie? Jeśli mówi, że rozeznaje czasem latami, czy one są prawdziwe, czy też nie, to po to, by powiedzieć, że za nimi tak naprawdę stoi Pan Bóg. A więc przyjmuje je, rozeznaje, że rzeczywiście one są z Bożego natchnienia. Że to jest jakaś, wyraziła się w tym wola Boża, który daje człowiekowi jakieś przesłanie. I teraz jeśli bym powiedział tak, to co jest prywatnym objawieniem, mnie to w ogóle nie interesuje, bo wcale nie muszę się tym interesować, to tak naprawdę, jeśli Kościół to objawienie uznał, to mówimy tak, nie interesuje mnie wcale, Panie Boże, co Ty teraz do mnie mówisz. Ja czytam sobie Ewangelię i więcej mnie nic nie interesuje, że ty wkraczasz w ten świat, a cóż mnie to interesuje? I teraz, a co mnie dzisiaj interesuje? Niektórzy powiedzą, no właśnie, muszę słuchać telewizji, żeby znaleźć receptę na kryzys, który dzisiaj się doświadcza. I teraz telewizja, czy media, czy jakiekolwiek inne środki, informacje będą ważniejsze od tego, co daje Pan Bóg. Jeśli jesteś człowiekiem wierzącym, to wiesz, co jest na pierwszym miejscu. Głos Boga. I teraz, co robić? Przede wszystkim praktykować. Być wiernym, ile to jest tylko możliwe, w praktykowaniu. Nie mówić praktykuj, ale sam praktykuję. O ile wiem, Wiślica, Skoczów, to tam jest wielka wierność pierwszym sobotom. I myślę, że pani Barbara ze swoim mężem Tadeuszem, o jak dobrze rozpoznałem, jest wielką czcicielką i trzeba dalej tak trwać. Dalej własnym świadectwem pokazywać. Jeśli wy nie chcecie, to zobaczcie. Moje działanie, moja praktyka, moja miłość niech się wyraża w każdym czynie. Z cierpliwością, wiernością, tak jak Łucja. Nic nie wymuszała. Cały czas tylko prosiła, a resztę Panu Bogu zostawiała.
Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Waldemar z Olsztyna, witam serdecznie.
Wzajemnie.
Chciałem tutaj właśnie nawiązać do wypowiedzi jednej tutaj pani. Co robić? No, co robić? Myślę, że jest to podobna sytuacja, jakby żołnierz miał się zastanawiać, co robić, słysząc rozkaz. Po prostu Matka Boża prosi o coś i nie trzeba się zbytnio tutaj, myślę, zastanawiać. Trzeba po prostu działać. Objawienia fatimskie są poznane. Jest po prostu konkretna prośba o wypełnienie tego dość trudnego nabożeństwa. Chodzi o zostawienie tych naszych spraw osobistych, naszych próśb, często uzasadnionych i potrzebnych, ważnych, ale myślę, że jest, tu właśnie jest taka trudna sprawa, ale rzeczywiście najważniejsza, żeby wykonać ten po prostu rozkaz Matki Bożej i po prostu wynagradzać za wszelkie zniewagi, które rzeczywiście widzimy i no Bogu dziękuję za to, że udało nam się tutaj w Olsztynie zacząć te pierwsze soboty miesiąca. Na początku nawet nie wiedziałem, że jest to tak ważne nabożeństwo. Zaczęliśmy 7 października 2006 roku. To był akurat dzień Matki Bożej Różańcowej. I proszę sobie wyobrazić, że następny taki dzień, 7 października, i będzie to też pierwsza sobota miesiąca, będzie w 2017 roku, 7 października. No rzeczywiście są to no, rzeczy tak bardzo dla mnie ważne i rzeczywiście już od tamtego czasu udaje się w każdą pierwszą sobotę być w naszym Gitwałdzie. Pielgrzymowujemy autobusami i jest to rzecz, myślę, bardzo ważna. I Bogu dziękuję za to, że możemy to wypełniać, to prośbę, właściwie rozkaz Matki Bożej. Przy tej okazji tutaj pozdrawiam serdecznie księdza doktora Krzysztofa Czaple. Znamy się i mieliśmy rzeczywiście radość współdziałania tutaj i gościenia księdza Krzysztofa też w pierwszą sobotę, którąś tam 45. Teraz mieliśmy 78. Myślę, że będą następne. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich z Panem Bogiem. Szczęść Boże.
Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Dziękuję za pozdrowienie i pamięć, panie Waldemarze. Bardzo miło usłyszeć, że dalej pan nie ustaje. Pan powiedział, że to jak pana Tato Łukaszczuk, że jak Matka Boża, która jest królową, prosi, to jest to rozkaz. Ale właśnie co zrobić, to pani Barbara pytała, żeby inni ten rozkaz chcieli rozeznać, że to dla nich jest rozkaz, żeby oni chcieli usłyszeć głos tej Matki Bożej. No, myślę, że troszkę w tym, co pan powiedział, jest troszkę podpowiedzi, że właśnie jeśli my, którzy rozumiemy głos Matki Bożej, dla nas on jest rozkazem, żeby to tak dać odczuć innym, żeby oni też zobaczyli, co to znaczy posłuszeństwo, miłość do Matki Bożej, żeby w naszym przykładzie, w naszej postawie wierności właśnie inni zobaczyli, że tak należy, tak można, tak trzeba.
Ostatni już telefon w naszych rozmowach, prosimy.
Tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam ojca Benedykta i wszystkich gości zebranych w studiu. Dzwoni, kłania się nisko Jadwiga z Krosna z parafii Ducha Świętego księży Michalitów. No, jestem w tym szczęśliwym położeniu i bardzo, bardzo ogromnie wdzięczna Bogu. Myślę, że błogosławionemu Bronisławowi Markiewiczowi, który bardzo miał wielką cześć do Maryi. I tak chyba się złożyło, że na górce w miejscu piastowym też mamy właśnie pierwsze soboty odprawiamy fatimskie. Także już majową przeżyliśmy. Także jeśli chodzi o kult wielki, który ojciec założyciel, który w ubiegłym roku obchodził właśnie stulecie śmierci, obchodziliśmy, no i dalej jeszcze trwają uroczystości. Miał ten wielki kult do Eucharystii i zaszczepił to i kolejne pokolenia już wychowanków, a już znaczy synów duchowych kontynuują. My przyjmujemy na klęczkach w kościołach michalickich Jezusa Eucharystycznego. Co chciałam jeszcze powiedzieć? Pozdrawiam przede wszystkim wszystkich słuchaczy z całego serca. A chciałam, bo wcześniej nie słuchałam, szanownych gości zebranych, ale cały czas myślę o tej rocznicy. Dzisiaj byłam na takim spotkaniu, ale już to nie o tym, bo czas nas nagli. I właśnie nie wiem, czy było wspomniane, bo ciągle wspominam w każdy czwartek wielki, jak jestem w Kalwarii Zebrzydowskiej, wtedy wspominam i odmawiam w kaplicy Matki Bożej, Bożej Kalwaryjskiej w Zebrzydowskiej, odmawiam za kapłanów tę tajemnicę właśnie światła, a więc tajemnicę światła, które Ojciec Święty nasz drogi, którego to rocznicę obchodzimy, uratowania życia, Matka Boża Fatimska ocaliła mu życie i właśnie ułożył tę tajemnicę, jeszcze tę czwartą część różańca, tajemnicę światła. My także w kościołach naszych, tu michalickim naszym, każdego czwartku odmawiamy, to jest wystawienie Najświętszego Sakramentu, z czcią modlimy się za kapłanów i oczywiście przyjmujemy z czcią Najświętszą Eucharystię. Także właśnie to chcę podkreślić, że tę rolę właśnie wielką Ojca Świętego, prawda, że jeszcze powiększył, jeszcze z tej wdzięczności wielkiej do Maryi Fatimskiej Pani, prawda, i odmawianie różańca. Także wszystkich serdecznie pozdrawiam, sama jestem różańcowa ogromnie. Nie ma dnia, żebym nie odmawiała różańca. W tajemnicę Fatimę już długo to obchodzimy. Idziemy i pieszo, i przychodzą pielgrzymki, przyjeżdżają Czesi do nas, też Słowacy i z Polski całej. Także z całego serca wszystkich pozdrawiam i też z całego serca życzę, aby wszyscy pokochali do Matki i to polecenie Maryi, które jak szanowni wielebni goście mówią, powtarzają, że to jest właśnie Maryi prośba i rozkaz. Ja też tak właśnie mówię, kontynuując te właśnie tę myśl, że skoro matka prosi, to dziecko kochające odpowie na jej prośbę, czyli będzie to wykonywać. Szczęść Boże, dużo łask Bożych dla wszystkich. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Chcę dopowiedzieć, że była o tym mowa, nie było mowy o ustanowieniu Eucharystii jako tajemnicy różańcowej, ale mowa o wieczerniku i że każdy ołtarz powinien być tym wieczernikiem i każda Eucharystia powinna być tak sprawowana, jak ta pierwsza msza w wieczerniku. Także tutaj Pani akurat włączyła się bardzo dobrze i wyczuła nasze intencje.
Nasze rozważania podczas rozmów niedokończonych o Fatimie i Eucharystii z udziałem księży Pallotynów, księdza profesora UKSW, doktora habilitowanego Mariana Kowalczyka, księdza doktora Krzysztofa Czapli, księdza doktora Mariana Muchy, kustosza i proboszcza tutejszego miejsca, księdza doktora Franciszka Gomułczaka i księdza Mieczysława Olecha. Uwieńczymy wspólną modlitwą na zakończenie dnia, czyli kompletą, i nie zapominamy też z wdzięcznością o obecnej pośród nas kapeli sanktuaryjnej, którą gorąco pozdrawiamy, a w imieniu wszystkich pięciu członków tej kapeli, pana Andrzeja Karpiela, pozdrawiamy ich najbliższych. Kto ma żonę, niech żona będzie pozdrowiona, kto ma dzieci też, a jeżeli ktoś jest kawalerem, to
dobrej narzeczonej,
to dobrej narzeczonej też życzymy i pozdrawiamy rodziców. Modlitwę na zakończenie dnia, czyli kompletę, prowadzi ksiądz dr Krzysztof Czapla. Prosimy.
Boże, wejdzie ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja. Jezu, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych, jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością, zajmij noc, przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą. Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą. Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie, dusza wolna od znużenia niech przy Tobie wiernie czuwa. Jezu zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie Ojcu i Duchowi niechaj będzie wieczna chwała. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę swego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, znoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród Bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorównam.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twojej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me ucho, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstają, i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja.
Z pierwszego listu do Tesaloniczan. Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Królowo nieba, wesel się, alleluja.
Bo ten, któregoś nosiła, alleluja.
Z martwych powstał, jak powiedział, alleluja.
Błagaj za nami Boga, alleluja.
Dziękujemy za dar wspólnej modlitwy. Modlitwę na zakończenie dnia, czyli komplety. Jesteśmy w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem na Krzeptówkach, gdzie posługę duszpasterską pełnią księża Pallotyni, gdzie w zakrystii posługują siostry nazaretanki, które gorąco i serdecznie pozdrawiamy. I też czas, by na zakończenie uczestnicy rozmów niedokończonych mogli przekazać swoje pozdrowienia. Ksiądz profesor doktor habilitowany Marian Kowalczyk.
Ja chciałem odnieść się do wszystkich współbraci, którzy w sobotę przyjęli święcenia kapłańskie na nasi neoprezbiterzy, odprawiają prymicyjne msze święte, i do wszystkich innych, bo w większości Pallotyni teraz obchodzą rocznicę święceń. I tak do głowy mi przychodzą słowa, które biskup wypowiada, kiedy daje te dary: przyjmij dary ludu świętego, które masz ofiarować Bogu, wierz w to, co będziesz czynił, naśladuj to, czego będziesz dokonywał, i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego Krzyża, aby te słowa spełniły się w życiu neoprezbiterów i wszystkich jubilatów.
Gorąco dziękujemy. Ksiądz Mieczysław Olech.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, którzy teraz nas słuchają, życząc, żeby przyjmowanie Komunii Świętej było rzeczywistym przemianą ich życia i poczuciem, że żyje w nich Chrystus.
Ksiądz doktor Franciszek Gomułczak.
No cóż, ja pozdrowię rodziców, jeśli jeszcze nie śpią. Rodzinę najbliższą, tych wszystkich krewnych, znajomych, którzy słuchają w parafii w Dobkowicach z księdzem proboszczem. No i wszystkich krewnych i Andrzeja, który dziś do mnie dzwonił, jeśli jeszcze wytrwał. I wszystkich, którzy jakoś tam czują się związani ze mną w taki czy inny sposób, w kraju i za granicą. Niech Pan Bóg błogosławi, a Maryja Fatimska niech strzeże.
I ksiądz dyrektor sekretariatu Fatimskiego, Krzysztof Czapla.
Pozdrawiam całą rodzinę Niepokalanego Serca Maryi, całą rodzinę Radia Maryja. Wszystkich tych, którzy są zatroskani o orędzie Matki Bożej z Fatimy. A pozwolę te sobie słowa spuentować tekstem, który został napisany na 30. rocznicę objawień w Polsce. Było to 13 maja roku 1947. Nie wszystkie jednak życzenia Matki Najświętszej zostały spełnione. W objawieniach nie ograniczyła się Matka Najświętsza do wezwań pokutno-poprawczych, ale ujawniła ludzkości sposób uzyskania łaski Bożej, które, jak wiemy, nie możemy zasłużyć, tylko wymodlić, wyprosić lub wybłagać. Tym środkiem wybłagania ma być, prócz różańca, kult Niepokalanego Serca Maryi w formie przyjmowania Komunii Świętej wynagradzającej w pierwsze soboty każdego miesiąca. Jeśli ludzkość z tego środka skorzysta, będzie ocalona. Tego życzę, byśmy byli wierni orędzie Matki Bożej.
Jeszcze raz dziękujemy gościnnym Pallotynom na Krzeptówkach w Zakopanem. Dziękujemy też panu Waldemarowi Leszczyńskiemu za realizowanie rozmów niedokończonych. No i pozdrawiamy wszystkich gorąco, muzycznie, na góralską nutę z panem Andrzejem Karpielem, przekazując też głos do Torunia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.